Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Chciałem się przed nabożeństwem dzielić z księgi, słowem z księgi Nahuma.
Ale najpierw chciałem jeszcze powiedzieć takie, bo to dzisiaj mam taką ruchomą rocznicę. Ruchomą dlatego, że, bo dokładnie nie pamiętam kiedy, ale pamiętam, że właśnie jesienna zmiana daty, to ja poszedłem pierwszy raz do zboru w Łodzi. Dlatego jest ruchomo, bo nie pamiętam, jaki to jest dzień. Ale wiem, że to było, że poszedłem za wcześnie, o tak. Ostatnio pastor był na usłudze w zborze szczecińskim. Ja zabrałem się z racji tego, że chciałem tam ludzi odwiedzić. I zabrałem się tam razem z pastorem. I cały czas tak myślałem, czym ich ugości, czy co im powie, jakie słowo, jakie... I cały czas o tym myślałem, potem już tam i w drodze, i na nabożeństwie, i tak się zastanawiam, co im powie, bo no to po prostu tam tak zastanawiam się, czy to będzie tak ciężkie dla tego zboru, bo no zbór nie jest taki jak nas, też jest dosyć nie powiem, że dobrze stoi, ale jest dosyć dobrym zborem, ale czym, co im powie. I potem jak już zaczął mówić, jak powiedział, to okazało się, że powiedział, nie, zwykłe to nie jest, zwykłe to słowo to złe słowo, takie, ale niech będzie, że powiedział takie zwykłe rzeczy, w sensie podstawowe rzeczy, najważniejsze rzeczy, ale takie po prostu zwykłe, które powinny mieć każdy, o pokucie, o odwróceniu się od grzechu, tam też było wcześniej wspomniane o modlitwie. I jak byłem tak bardzo tak miło zaskoczony i tak jakoś, chociaż nieraz tu się to słyszy, to słowo. Nie to, że nie słucha się tutaj, ale tam tak czekałem właśnie, ciekawy byłem, co powie pastor, że jakoś szczególnie to tak dotarło do mnie, chociaż tutaj na co dzień to słyszymy praktycznie, co nabożeństwo. I tak, i to jeszcze właśnie jeden taki dowód, to już nie jeden mówił o tym chyba, że jak przychodzimy wziąć, to weźmiemy, a jak przychodzimy być, to będziemy. I ja wiem, że to i tak jeszcze raz mi właśnie to przyszło do serca. I jakoś tak właśnie po tej niedzieli czytałem księgę Nahuma i tutaj mi taki właśnie jeden, dwa wersety dotknęły. Może bym spróbował całość przeczytać. Od pierwszy werset, pierwszy rozdział od drugiego wersetu. Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Jego droga jest w burzy i wichrze, a chmura jest prochem pod jego nogami. On gromi morze i wysusza je, sprawia, że wszystkie rzeki wysychają. Omdlewa Baszan i Karmel, a kwiat Libanu więdnie. Góry drżą przed nim, a pagórki się rozpływają. Ziemia staje się przed nim pustynią. Smucą się wszyscy jej mieszkańcy. Kto stoi się przed jego srogością? Kto wytrwa wobec zapalczywości jego gniewu? Jego zawziętość roznieca się jak ogień, a skały rozpadają się przed nim. Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku, ozna tych, którzy mu ufają. Przeprowadza ich przez wezbrane fale, lecz niszczy wszystkich przeciwników, a swoich przeciwników, a swoich nieprzyjaciół wpędza w mrok. Może do tego. I tak ten trzeci werset tak mi taką myśl mi dał, pokazała mi się taka myśl, że Pan Bóg jest miłością, że Pan jest wielką miłością, jest, okazał nam wielką łaskę, przyszedł na tą ziemię, umarł za nasze grzechy. Mam teraz, dzisiaj mamy pamiątkę. I jest też pełen łaski. Ale Pan Bóg jednocześnie jest wielką sprawiedliwością. I tak jest napisane. Lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. I Pan Bóg dał nam jakieś wytyczne. My wiemy, Pan Bóg nam przekazał, co Panu Bogu się podoba. I także wiemy, kiedy grzeszymy, kiedy robimy coś, co Panu Bogu się nie podoba. I pomimo tej wielkiej miłości, jaką Pan Bóg nam okazał, że posłał swojego Syna na śmierć za nasze grzechy, to z całą pewnością nie przymknie oka, nie nie pobłaży grzechu, nie odpuści od tak ze swojej miłości naszych grzechów. Na pewno za nie poniosą osoby te, które w grzechu żyją, które mają grzechy, na pewno poniosą zasłużoną karę. Amen.
Bracia i siostry, miło być z wami tutaj po raz kolejny i chwalić razem Boga, modlić się do Niego. Nie wiem, czy ktoś pamięta jeszcze, że kiedyś też tu byłem i coś tam mówiłem. Pamiętacie, co ostatnio mówiłem? Tak? O biegu, tak? O czym jeszcze? Dobra pamięć.
Za mało do zapamiętania.
Przecież siostry, tylko jak staniemy przed Panem, to on nas nie spyta, pamiętacie kazanie na górze moje? A psalm 23 możemy cytować. Tak? Wiadomo, o co chodzi. To, co brat mówił, że brat Waldek pojechał tam gdzieś do zboru i te proste rzeczy mówił. I mam nadzieję, was nie rozczaruję, że też będę mówił o tych rzeczach prostych, oczywistych, bo dla mnie, tak jak patrzę na swoje życie, życie Kościoła dzisiaj, cały czas nasze rezerwy to są w miłości do Boga, w wierze, w ufności, w modlitwie, w świętości. Tu jest cały czas praca, pogłębianie tego. I tu nie w jakichś nowinkach, które musimy usłyszeć, w jakimś nowym objawieniu. W krzyżu nasze objawienie i ono jest niezmienne. I tego się trzymać, to jest nasz wyznacznik. I tu są te rezerwy. I apostoł Paweł nawet pisze, on wspaniale nam daje takie granice nauczania Bożego Słowa, bo w jednym miejscu pisze w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, tak, pierwszy jest apostoł Paweł do Koryntian, 4:6. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Zatem apostoł Paweł mówi, wyznacza jeden brzeg nurtu tego nauczania, którego powinniśmy się trzymać. Tym brzegiem, którego nie powinniśmy przekraczać, tą granicą, to żeby nie rozumieć za dużo. Ponad to, co napisane. Nie szukać nie wiadomo jakiego dna w Słowie Bożym. Apostoł Paweł pisze w innym miejscu tak, że nie piszemy wam bowiem nic innego, jak tylko to, co czytacie. Nie piszemy wam w jakimś kodzie, w jakimś tajemniczym języku, którego tylko objawienie takie, wiecie, ponadnaturalne, nie wiadomo co musicie mieć, żeby tam odczytać, co myśmy wam chcieli przekazać. Nie, piszemy prosto, w szczerości. Mówi, i to do siebie też odniosłem, żebyście się nauczyli nie rozumieć więcej, co ponad to, co napisano. Aby nikt się nie wynosił ponad jednego nauczyciela i nie było tych podziałów, stronnic, a więc ten brzeg, ta granica, to trzymać się tej prostoty słowa. I tutaj zawsze tą granicę ludzka pycha i kaznodziejska chce przekroczyć. Powiedzieć więcej, zabłysnąć to, co niż napisano. Ale jest jeszcze druga granica i drugi brzeg. Apostoł Paweł pisze o nim, czyli pamiętajmy, jeden brzeg to nie mówić za dużo. A drugi brzeg to nie mówić? Dzieje apostolskie, 21 rozdział. Przepraszam, 20 rozdział, 26 do 27 wersetu. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Nie mówić za dużo nie oznacza nie mówić za mało. To są te rzeczy, których Boże Słowo nam wyraźnie pokazuje. Musimy się im trzymać. I tak jak z jednej strony pycha chce mówić za dużo, jakieś rzeczy upiększać, nowinki dodawać, i tak strach przed człowiekiem chce mówić za mało. tysiąclatce tu ciekawe też jest właśnie przetłumaczone, tchórzliwie nie opierałem się, nie bałem się mówić całej Bożej woli. Bo wiemy, że cała Boża wola dla ucha człowieka nie zawsze jest przyjemna. Nie zawsze jest miła. I chciałoby się te trudniejsze rzeczy, to sobie doczytają, prawda? Nie jestem winien niczyjej krwi. Czyli co apostoł Paweł, kiedy mógłby być winien czyjejś krwi w kontekście tego słowa? Gdyby przed słuchaczami, przed tymi, których nauczał, ukrył pewne bardzo ważne rzeczy, niezbędne do tego, aby dziedziczyli życie wieczne. Dlatego pisze o tym w swoich listach. Bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje śmiertelne ciała wraz z ich pożądliwościami i wiele innych fragmentów. No i wiele by można właśnie w tych granicach mówić, to od tego mam Boże Słowo. Dzisiaj na pewno wszystkiego powiem, ale to, co Bóg da z łaski Jego, niech Jego Słowo dzisiaj będzie tym pokarmem. I te modlitwy wskazują, jak bardzo Go pragniecie, szukacie i miłujecie to Słowo. I dzielmy się nim dzisiaj, głośmie. Otwórzmy drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Wersety od 12 do... przepraszam, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, drugi rozdział, wersety 12-17. Gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zostałem otwarte w Panu, nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam Tytusa, mego brata. Toteż pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, a dla drugich woń życia ku życiu. A do tego, któż jest zdatny? Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie, przed obliczem Boga, jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. To słowo chciałbym, aby dzisiaj było tym podstawowym fragmentem, z którego będziemy się uczyć, które nas zachęca, że Bóg daje nam zawsze zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. I Paweł pisze to na bazie nie teorii, nie zasłyszanej wiedzy, ale na bazie doświadczenia, które przeżył. Szukając Tytusa, znalazł go w dobrym stanie, służącego Panu. I kiedy toczymy bój, o którym apostoł Paweł też pisze się do Filipian, że on chce widzieć w zborach ten sam bój, żeby toczony był, jaki on toczy. Pamiętamy ten fragment z listu do Filipian? Że niech życie wasze będzie godne Ewangelii. A żebym, czy słyszę o was, czy kiedy przyjdę i zobaczę was, zastał was toczących ten bój. Walczących za wiarę Ewangelii, jednomyślnie. I ten sam bój, który u mnie widzieliście, żeby był waszym udziałem. My, boju apostoła Pawła, żeśmy nie widzieli na nasze oczy, ale czytamy o boju, jaki toczył. Ten bój to zarówno w sferze walki z grzechem, ze swoją starą naturą, ten bój to bój modlitwy, ten bój to bój z przeciwnikami, z wrogami Ewangelii, bo mówi, przeciwników jest wielu. Ten bój widzimy u naszego Pana, jak toczył słowem prawdy, bój z ludzką obłudą, z faryzejstwem. Widzimy u Niego bój modlitwy, aż do śmierci, tak, czytamy. W śmiertelnym boju walczył. Pod z kroplami krwi w tej modlitwie, kiedy poddaje się całkowicie woli Ojcu, a w ogrójcu spływa z Niego. To jest bój, to jest walka. To jest walka na śmierć i życie. Ale czytamy, ale chwała naszą Panu, że daje nam zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Nie w nas samych, nie w naszych siłach, ale w Jezusie Chrystusie. Zawsze apostoł Paweł mówi, on zawsze daje nam zwycięstwo. Niesamowita obietnica. Dalej apostoł Paweł pisze, my jesteśmy zaiste wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Takie Bóg, Boże Słowo, dzieli ludzkość na dwie grupy. Świat dzieli na różne grupy, różne tam, tak? Biali, czarni, bogaci, biedni, zachód, wschód. A dla Boga są potępieni i zbawieni. To są te dwie grupy ludzi, na które ludzkość została podzielona poprzez krzyż, poprzez dzieło krzyża, poprzez poselstwo Ewangelii. I wśród tej ludzkości ci zbawieni mają być wonnością Chrystusową. Chrystusową wonnością, bracia i siostry. Nie jakąś inną, tak, ale Chrystusową. I to Bóg może sprawić, że tą wonnością jesteśmy, czy też będziemy. W świecie są różne wonności. Tak? Możemy tu wymieniać. Ale żebyśmy mieli wejrzenie jeszcze w to słowo, dobrze jest powiedzieć, że w starożytności, jak szedł zwycięzca, to przed nim niesiono kadzidła, woń była triumfalna, tak? Na jego chwałę. I Boże Słowo nam mówi, że my jesteśmy wonnością Chrystusową. Czyli my obwieszczamy, idziemy przed nim, pokazując na jego zwycięstwo. Nasze życie, oczywiście nie będziemy żadnych kadzideł palić, ani innych rzeczy robić, ale to nasze życie dzisiaj w tym świecie wskazuje na zwycięstwo Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. To ono ma być tą wonnością dla triumfu Chrystusa na krzyżu. Nasza wiara z uczynków, świętość naszego życia, nasz charakter, to jest ta woń zwycięstwa Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. On chce mieć tą woń w swoim ludzie, bracia i siostry. Bardzo łatwo światową woń nieść, tak? Popsikamy się takimi dobrymi tam perfumy jakieś czy coś, modnie się człowiek ubierze, no i wydaje mu się, on woń ma, nie? Wiemy, o co chodzi. On, ale czyją ma woń? Swojego egoizmu, swojego upodobania tego świata. Ale płytka to woń. Może być woń obłudy, krytyki. Można nieść ze sobą. Zakłamania, chciwości. Tak, z niektórymi się spotykamy i porozmawiamy trochę. Już czujemy tą woń. Bo z obfitości serca mówią nasze usta. Ale my mamy być wolnością Chrystusa, bracia i siostry. I nie jestem jakimś chemikiem, ale wydaje mi się, jak ktoś się na tym zna, to może potwierdzi, może coś skoryguje, że żeby osiągnąć silny zapach perfum, to co trzeba zrobić? Skondensować. I chyba z danej w naturalny sposób, jeżeli z czegoś tam te perfumy zyskujemy, ten zapach musi być bardzo mocno wyciśnięty. Tak? Żeby silne to było, ta kondensacja. Tak z nami jest, że Pan nas musi mocno wycisnąć, żeby ta woń popłynęła. Powiedzmy sobie szczerze, że często ta woń rodzi się w trudnościach, w cierpieniu, kiedy bierzemy krzyż, kiedy zapieramy się siebie, kiedy podejmujemy walkę z grzechem i zwyciężamy, kiedy nasze ja poddaje się woli Bożej. Jest ten olej, jest ta woń. Kiedy poddamy się temu procesowi wyciskania z nas tej woni. A apostoł Paweł mówi, że ta woń nie zawsze dla wszystkich jednakowo pachnie. Czytamy, że dla jednych jest to woń śmierci. Dzisiaj Kościół w zwiedzeniu chce wyprodukować sztucznie jedną woń, która ładnie pachnie dla wszystkich. Tak? Widzicie, co się dzieje dookoła? Rozmawiacie pewnie o tym? Nie, woń Chrystusowa, ona nie pachnie jednakowo dla wszystkich. Dla niektórych jest to woń śmierci, ku śmierci. Czyli woń, która pachnie tylko śmiercią, bo my dzisiaj mówimy o śmierci. I wokoło nas akurat tak się zbiegło, że mówi się o śmierci. I tam pachnie śmiercią. Idźcie teraz w pewne miejsca, pachnie śmiercią. A dla innych jest to woń życia ku życiu. Jedni tylko w tym poselstwie widzą smutek, konieczność rezygnacji. Trzeba oddać to życie, umrzeć dla siebie. No śmierć, kochani. Nie, ja tego nie chcę. I odrzucają to poselstwo. Ale dla mnie ta woń zapachniała ku życiu. Ja zobaczyłem, że w tej śmierci jest życie, że w tej śmierci jest nadzieja, że w tej śmierci jest uwolnienie dla mnie od moich nałogów, od mojej starej natury. I dzisiejsza wieczerza dla nas to jest woń życia. Woń radosna. Radosna dobra nowina, że mamy nowe życie, że mamy zbawienie w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj wspominając to dzieło, musimy patrzeć dalej wyżej, na nową ziemię, na nowe niebiosa, na tą nadzieję, do której nas Pan powołał. To jest woń prawdziwego życia, życia w wolności, w pokoju, w radości, w przebaczeniu. Bracia i siostry, ta woń ku życiu dzisiaj nam mówi, grób naszego Pana jest pusty. Dzisiaj nie musimy jechać do Jerozolimy. Miliony jadą do Mekki, inni mają swojego cadyka, a my możemy się spotkać w Połczynie, gdziekolwiek, w domu, w tym mieście, w tamtym. Nasz Pan żyje. Nasz Pan zmartwychwstał. To jest woń życia. Nie musimy czekać do Wielkanocy, żeby obwieszczać też tą dobrą nowinę. Grób naszego jest Pana pusty. Grób wielu przywódców religijnych jest pełny. Pełny tego, co robaki zjadły. Ale wiemy, że Pan nie dopuścił, aby ciało sprawiedliwego dotknęło to skażenie. I wzbudził swojego Syna, Bóg Ojciec zmartwych. I On dzisiaj zasiadł po prawicy. Tam króluje, tam patrzy, kontroluje. Jemu poddane wszystko i jeszcze dopiero się okaże, jaka to jest chwała, jaka to jest wielkość Jego potęgi, Jego królowania. Tak, dla jednych jest to woń ku śmierci, ale dla tych, którzy dostępują zbawienie, jest to woń życia ku życiu. Dalej apostoł Paweł pisze, bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, ale jak wielu innych, czyli handlarze Bożego Słowa, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Ja nie chcę powiedzieć, że sam handel jest od razu nieuczciwy, bo to tak, wiecie, ktoś może tutaj, jak wielu dzisiaj zajmuje się handlem i pewnie się będzie zajmowało, ale w tym kontekście apostoł Paweł mówi negatywnie o handlu. Zgadzamy się? O handlu w kontekście Bożego Słowa. Handel od zarania dziejów był praktykowany. Oczywiście Boże Słowo wyraźnie mówi, że często tam się grzech w handel wkrada, bo jest konflikt interesów, bo kupiec chce i ma inny interes i kupujący ma inny interes. No wiecie, na takim tle bardzo łatwo doszło do tego, żeby te odważniki, tak jak Boże Słowo przestrzega, były nieuczciwe, niedobrej wagi. Ale mówię, sam handel nie możemy powiedzieć, że jest zły, że jest grzechem. Handel fałszywymi odważnikami, tak. Paweł pisze tutaj o procedurach, o istocie handlu, która nie może być stosowana, jeśli chodzi o Boże Słowo. Mówi, nie mogą takie rzeczy, jak które rządzą w handlu, nie mogą wkraczać w dziedzinę głoszenia Bożego Słowa. I Paweł dobrze znał prawa handlu, także tak jak myślę, że my dzisiaj już znamy, chociaż lat temu 20 parę, 30, to u nas nie było handlu, więc były ceny, pamiętacie jeszcze jakie? Urzędowe, detaliczne, marketing, takie słowo w ogóle nie istniało prawie, nie było znane, ale dzisiaj już po tylu latach przyzwyczailiśmy się i już dzieci zauważają pewne reguły, które w handlu rządzą. Nie trzeba tutaj jakichś wielkich studiów kończyć. Tym regułom Boże Słowo, apostoł Paweł mówi, nie może podlegać głoszenie Bożego Słowa. Zatem chwilę ogólnie o paru tych regułach może powiedzmy sobie, żeby ich uniknąć w życiu, żeby ich nie stosować. Jakie te prawa są? O co tak naprawdę w handlu chodzi? O zysk, tak? I ktoś naiwny tylko uwierzy, że chodzi o jego dobro. W tych reklamach, tak? Że on jest tak ważny, że temu sprzedającemu tak bardzo zależy, on go tak bardzo kocha. On kocha każdy sprzedający pieniądze klienta. I że ten sprzedający o niczym innym nie marzy, tylko o zaspokojeniu twoich i moich potrzeb. Tak? A jednak masy i wielu może się nabiera się na to. Chodzi o zysk, chodzi o pieniądze. Słuchajcie, akurat tak wykształcenie moje się potoczyło, że tutaj ekonomię trochę się uczyłem i między innymi uczono nas o zasadzie 3P, która obowiązywała w marketingu, jeszcze do dzisiaj praktykowana. To jest angielskiego, ale już nie będziemy tutaj angielskiego uczyć, bo to nie jest to miejsce. Chodzi o produkt, o cenę i o miejsce. Takie rzeczy, takimi rzeczami się manipuluje, żeby zdobyć jak największą ilość klientów. I manipulacja tymi składnikami odpowiednia ludzkiej mądrości prowadzi do zdobycia tego klienta i do opanowania rynku, oczywiście do osiągnięcia jak największego zysku. Co z tym produktem? Otóż produkt trzeba dostosować do potrzeb lokalnego rynku. Inny ma wyrób McDonald's w Polsce, a inny ma w Stanach. Inne samochody się sprzedaje w Polsce, inne w Ameryce, czy z uwagi na przykład na tańsze paliwo, tak? Tam schodzą samochody o większej pojemności. My, bracia i siostry, mamy jedną Ewangelię. Ona jest ponadczasowa, ponadkulturowa. Nie ma Ewangelii, którą się, wiecie, urabia pod ucho słuchacza. To my się powinniśmy urabiać czasami, znajdując się w innej kulturze. Powinniśmy sobie schować nieraz w kieszeń to, co musimy mieć świadomość, pochodzi z naszej kultury, aby dotrzeć z Ewangelią do słuchacza, to co apostoł Paweł mówi, dla Żyda Żyd, dla Greka Grek. Ale nigdy nie zmieniał produktu. Nigdy nie zmieniał Ewangelii. Nigdy nie przekręcał Ewangelii. Mówi, biada temu, kto by przekręcał Ewangelię, którą myśmy wam głosili. Choćbym nawet ja za parę lat, apostoł Paweł, mi coś się zmieniło w tej głowie. Przychodzę, mówię inną, to niech będę przeklęty. Ewangelia jest jedna i niezmienna dla Żydów i dla pogan. Dla Amerykanów, Polaków, Afrykanów, Chińczyków. Apostoł Piotr, kiedy idzie do pogan, po raz pierwszy Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, wersety od 34. Widzi, że Bóg go tam posyła, otwiera drzwi do głoszenia. My czytamy, Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osoby, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Czy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan? O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej, w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga, sędzią żywych i umarłych. O nim to świadczą wszyscy prorocy i każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego. Czy on tu głosi jakąś inną Ewangelię? Nie, moglibyśmy, nie wszystko w jednym kazaniu się powie zawsze. Ale daje im prostą Ewangelię, idąc do pogan, tą samą, którą głosi w Dzień Zielonych Świąt. I wkracza Duch Święty, działa, objawia, napełnia duchem. Ewangelia jest niezmienna. Ewangelia jest ta sama i nikt nie ma prawa jej przekręcać, zmieniać, naginać do kultury, do słuchaczy. Dalej miejsce. Wiecie jak w handlu, no trzeba mieć dobry punkt, nie? W jakim punkcie zaczęło się? Kiedy to głos wołającego gdzie? Na pustyni, puszczy. Kto wybrałby dzisiaj ze speców od rozwoju kościoła takie miejsce? A wychodzi człowiek dosyć dziwnie ubrany nawet, powiedzieliby, nie tylko skromnie, ale dziwnie wręcz. Na pustynię i tłumy z Jerozolimy idą, aby słuchać, aby pokutować, aby się chrzcić. Ale też, czytając całe Słowo Boże, to nie jest jedyne miejsce. Pan Jezus był i w centrum Jerozolimy, i w świątyni. Był, chodził po wioskach, po różnych miejscowościach, po Galilei. Zatem Bóg nie ma takiego myślenia handlowego, tak, że w tym miejscu, tak, trzeba wybrać dobre miejsce, tam na szlaku handlowym, zbór umiejscowić w takim miejscu, gdzie dużo ludzi przechodzi i tam będziemy głosić, wtedy dużo się nawróci. Apostoł Paweł szedł do synagog, Filip został posłany na pustynię do eunucha. Tu nie ma takiej zasady. Bóg nie ma takiej zasady. Nie ma takiego myślenia w Słowie Bożym. Bóg działa jak chce, kiedy chce i gdzie chce. I On ma moc zbawiać na pustyni, ma moc zbawiać i w centrum miast i na wioskach. I nie musimy wymyślać miejsca, nie możemy dawać wiary, że piękny budynek skusi kogoś do nawrócenia się. Wiemy, że nad rzeką też się nieraz spotkali, czytamy w Dziejach Apostolskich. Na modlitwie spotkali się nad rzeką, spotykali się i w domu, spór był kogoś w domu. To nie ma znaczenia. To nie jest istotą. To handlarz tak myśli, marketingowe myślenie tak myśli. Dobre miejsce, dobry punkt, piękny lokal, piękny wystrój. Ale Bóg tak nie myśli. Bracia i siostry, cena. Cena jest ważna w handlu? Kto handluje, to wie. I cena to jest największe narzędzie manipulacji. Dlatego wszędzie promocja. W zasadzie tutaj wczoraj Waldek jakąś gazetkę wziął. No za darmo. No my to was też za darmo dają. No wszędzie, nie? Jaka jest ta podstawowa zasada? Chcesz mieć więcej klientów, to co? Jaką cenę dajesz? Wyższą? Niż promocja. Dwa w jednym, tak? Kup dwa, trzeci za darmo. I to jest normalne, słuchajcie. Marketing wie, że masz niskie ceny, możesz być na obrzeżu miasta, cię znajdą. Wyobraźmy sobie, że na wschodniej granicy sprzedają, nie wiem, golfy po 1000 zł. Nie ma nawet na stodole u kogoś. Ma jakiś dostęp, tak? Nowe golfiki spod igły. Polska cała tam jedzie. Znajdą go, chociażby mówię, na stodole nic nie pisał, on w stodole trzyma. Handlarz wie, że czasami lepiej sprzedać 1000 po złotówce z zyskiem po złotówce na sztuce niż, nie wiem, 10 sztuk i 20 zł zysku na sztuce. Możemy liczyć tu 1000, tu 200. Handel to wie i ta walka o obniżenie kosztów, żeby konkurować z ceną, jest potężna na świecie handlu, na rynku. Bo człowiek jak wejdzie z niską ceną na rynek, to ma duże szanse tych klientów pozyskać. No i jak to jest z naszą ceną, bracia i siostry? Ewangelia ma jedną niezmienną cenę, w cudzysłowie cenę urzędową, nieustanowioną przez człowieka. Ta cena jest ustalona przez Boga. Mówimy tak, z łaski za darmo jesteśmy zbawieni. Tu nikt tego nie ukrywa. Ale to nie może być tak trochę, jak nieraz sprzedają za pół darmo jakiś produkt i nie mówią o kosztach eksploatacji, które są później bardzo wysokie. Koszty podążania za Panem Jezusem są wysokie. I ten produkt też ma swoją cenę. To nie jest cena wyrażana w pieniądzu. Także chociaż Pan Jezus daje, otwórzmy Ewangelię Mateusza, 13 rozdział, daje taki przykład, żeby nam uświadomić wartość Ewangelii. Mateusz 13, rozdział 44 do 6 wersetu. Podobnie jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i radowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje ono rolę. Dalej podobnie jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Patrzcie, czym jest Ewangelia, czym jest dobra nowina o Królestwie Bożym. Tym, że jak człowiek zrozumie, co to jest, to on się nie targuje. On jest gotowy zostawić to wszystko, aby zdobyć to, aby posiąść to. Gdzie siostry, świat w handlu też to odkrył. Dla bogatych ma produkty, które nie są w promocjach. Kiedyś Mercedes, nigdy się nie słyszał wyprzedaż Mercedesa za pół ceny. Teraz to trochę się może pozmieniało, ale kiedyś Mercedes był osłabieniem doskonałości, tak, jeśli chodzi o produkcję samochodów. I nie było wyprzedaży, nie było zniżek. A każdy chciał mieć. Ludzie widzieli, że to jest dobre. Świat produkuje takie dobre też rzeczy, jakościowo wysokie, trzyma cenę. Często są to dla elity dostępne produkty. I w ten sposób, podwyższając prestiż tego, znajduje też swoich nabywców. A to jest rzecz najcenniejsza, bo że są mi, że jak kupiec, który szukał pereł, znalazł tą perłę, jak człowiek czegoś szuka w życiu, naprawdę czegoś poważnego, głębszego, jak znajdzie Ewangelię, to już nie chwyci się za głupoty, za byle co. Jest gotowy zostawić wszystko. To jest ta cena, bracia i siostry. Nasz produkt, w cudzysłowie, nasza Ewangelia jest niezmienna, niezależna od kultury, od miejsca i ma jedną cenę. Dlatego nie możemy manipulować ani Ewangelią, ani miejscem, ani ceną. Ale musimy mówić jako ludzie szczerzy, jako ludzie, którzy mówią z Boga. To, co mówi Boże Słowo. Nie możemy zniżyć się do takich marketingowych metod, to przed czym przestrzega tu handlowych metod apostoł Paweł. I potrzebujemy podawać słuchaczowi cenę, tak jak to mówi Pan Jezus. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. 14 rozdział Ewangelii Łukasza. Od 25 wersetu. A szły z nim liczne tłumy, obróciwszy się, rzekł do nich, jeśli kto przychodzi do mnie, nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego. Mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 000 zmierzyć się z tym, który z 20 000 wyruszy przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Ewangelia z łaski, za darmo, bracia i siostry. Nie z uczynku, aby się kto nie chlubił. Nie możemy swoją sprawiedliwością sobie tego kupić. Nie możemy kupić żadnymi religijnymi rytuałami. Przyjmujemy ją tylko w pokucie, w uniżeniu, w wierze. Ale Pan mówi, jeżeli chcesz, żeby ona działała w twoim życiu, to mówi, to są te koszty eksploatacji. To musisz się zostawić, czytamy 33 werset, to jest ta ostateczna cena. Pan Jezus wymienia po drodze, żeby nikt nie miał złudzeń, tak? Mówi o jego miłości do niego, że musi być postawiona ponad miłość do najdroższych nam osób, że miłość do niego, tak jak w stosunku do miłości do innych, to jest tak jak miłość do nienawiści. Tak jest, tak wielka musi być miłość do Chrystusa w naszych sercach, przerastać w ten sposób miłość nawet najbliższych nam. ojca, matki, czy dzieci, czy żony. A ten 33 werset podsumowuje: tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Jest cena, którą człowiek musi zapłacić, aby korzystać, aby trwać w Ewangelii, aby trzymać się Ewangelii, aby pozwolić Bogu, żeby ubłogosławił nas tą Ewangelią. Bo jeżeli jest wciąż napełniony sobą, z tym, co ma, jego serce pochłonięte doczesnością, światem, rozczaruje cię i mnie Ewangelia. Jeżeli nie wyrzekniemy się wszystkiego. Kupiliście coś, co was rozczarowało nieraz? Może tanie było też. Bracia i siostry, jeszcze jest to, co oczywiście dzisiaj tak nas atakuje, wszędzie nasze oczy, pożądliwość ciała, oczu, wiemy, i diabeł to wie, i specy od reklamy to wiedzą, promocja, reklama, tak, jesteśmy bombardowani na skrzyżowaniu, tam gdzie światła, wiadomo, tam się wykupuje dzisiaj te billboardy, bo jest tam, człowiek się na chwilę zatrzyma, ten jego wzrok gdzieś coraz dłużej się na skrzyżowaniach stoi, więc coraz dłużej można uchwycić naszą uwagę, dobrać się do naszych pragnień, wzbudzić pragnienia. Jesteśmy poddani potężnej machinie, czy chcemy, czy nie. To jest. To oddziaływuje na nas. Ten kurz nas dotyka, tak? Potrzebujemy przychodzić, żeby się obmyć, żeby się oczyścić z tego dziadostwa. Ale to jest dzisiaj potężna maszyna. Oddziaływanie na nasze oczy. Dlatego musimy pilnować tego wzroku, na czym on spoczywa. I Bóg obdarzył tą promocją, tą reklamą Ewangelię. To nie był ubiór Chrystusa, który był skromny, to nie był jego wygląd, który był bardzo skromny, to nie było jego ziemskie bogactwo, bo w ubóstwie przyszedł do nas, w uniżeniu. Tak, oczom nie bardzo czytamy, że to by się podobało, ale Bóg uwiarygodnił poselstwo swojego Syna poprzez moc znaków i cudów, bracia i siostry. Poprzez moc, jakiej człowiek nie widział jeszcze. Ślepi widzieli, chromi chodzili, tak? Jeńcy byli wyzwalani, martwi byli wskrzeszani. No tej mocy ja pragnę i Kościół winien pragnąć, jej musimy szukać. Ale dzisiaj tą promocją jesteś ty i ja. Powiedzieliśmy sobie, wy jesteście wonnością Chrystusowo. My mamy być tą wonią w świecie dzisiaj. Niezależnie, czy dzieją się znaki i cuda, czy nie, mamy trwać w Słowie, żyć w miłości do Boga i bliźniego. I dzisiaj to nasze życie ma być tym wskazaniem na Chrystusa, tym zachętą dla tych, dla których jest to woń ku życiu. Zachętą do tego, że warto żyć z Chrystusem, że to jest wspaniałe, że to jest cudowne, że to jest to, co potrzebuje tak naprawdę człowiek. Nasze życie jest tą promocją. Bracia i siostry, mówię, może nie doświadczamy dużo, ale wielkich jakichś znaków, cudów, a nie chcę też zapomnieć, nie mieć w pamięci tego, co doświadczyłem już. Tego, jak Bóg mnie uwolnił. Tej mocy krzyża, bo krzyż ma moc. On jest, mowa o krzyżu, jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas jest mocą Bożą ku zbawieniu. I ta wonność, kiedy mnie zapachniała, dała to życie. Dzisiaj mogę wspomnieć, że prawie 20 lat nie piję. 20 lat z moich ust nie padło brzydkie słowo. Nie zabluźniłem. I to zrobiłem to w jakiś sposób, wyuczony, jakieś techniki mnie uczono. Ale bracia i siostry, też dzisiaj stając przed krzyżem, chcę jego miłosierdzia, bo mogę mówić, że 20 lat temu po raz ostatni się upiłem, ale kilka dni temu zobaczyłem gniew w swoim sercu. Nie tak dawno źle o kimś pomyślałem, tak? Mój język wciąż potrzebuje szlifu. Nie jesteśmy jeszcze doskonałe, jak pisze, jeżeli jesteśmy, to najpierw tu nad językiem trzeba panować. Ja widzę w sobie znowu, odkrywam cały czas pokłady jeszcze cielesności, którą trzeba ukrzyżować, bracia i siostry. I dzisiaj ta wieczerza dla mnie to nieustanne przypomnienie, że aby to zrobić, nie ma innej drogi jak droga krzyża. Nie ma innej drogi, chociaż świat i ze świadczącej Kościół mówi, zejdźcie z krzyża, a uwierzymy. Zejdź z krzyża. Tak jak do Pana Jezusa to Żydzi kierowali. Zejdź z krzyża, a uwierzymy. I do nas dzisiaj też świat mówi, zejdźcie z krzyża, a naprawdę uwierzymy, przyjdziemy do was, będzie fajnie. Bracie i siostry, nie dajmy się nabrać na to. Jeszcze raz mówię, nie ma innej drogi do wolności w świetle Bożego Słowa. Jak znaleźć się na tym krzyżu razem z naszym Panem. Jak cierpieć, jak poddać się temu wyciśnięciu, aby ta woń mogła ku Jego chwale popłynąć. Nie obniżajmy ceny, nie manipulujmy, uwierzmy, że to proste poselstwo i świadectwo naszego życia, świadectwo czystości życia, uczciwości, bogobojności, że Bóg ma moc przez nie zadziałać i otworzyć oczy temu, dla którego to jest woń ku życiu, a dla którego jest woń ku śmierci, będzie wonią ku śmierci. I któż jest zdatny to pojąć albo zmieniać? Nie do nas to. To są Boże wyroki. Nie manipulujmy Bożym Słowem. Bracie, jest tak, przyjdą i kupi wielu wtedy, jak obniżymy cenę. I wiecie, co zrobią? Za chwilę rzucą w kąt, tak? Za chwilę wzgardzą. Tak jak mówię, wzgardzimy, jak kupimy coś taniego, to nas rozczaruje, widzimy słabą jakość. Bo on nie zrozumie, on nie wejdzie w istotę Ewangelii. Bo w nią można wejść, kiedy się zapłaci cenę, którą wyznaczył Bóg. A jak się coś dostaje, tak wiecie. Często nie szanujemy. Płaćmy cenę, abyśmy jeszcze bardziej mogli doświadczać Boga, Jego wielkości, Jego miłości, Jego łaski i tej nadziei, do której nas powołał. Pamiętając o tym, że On zapłacił najwyższą cenę. On nie targował się z Ojcem. Walczył, tak, jeśli można, ale jeżeli nie, idę na krzyż. I zapłacił tą cenę w cierpieniu, przelewając za nas swoją krew z miłości do nas. Boże Słowo mówi, idźmy razem do Niego poza obóz, znosząc Jego pohańbienie. Od list do Hebrajczyków, 13 rozdział. Od 10 wersetu. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc war, które wyznają Jego imię. Boże Słowo nas zachęca, aby w tej pielgrzymce ziemskiej naśladować Chrystusa i mieć odwagę wyjść z Nim poza obóz, poza system tego świata, poza system tych wartości. To jest hańba, tak, to jest niezrozumienie, to jest odrzucenie, ale w tym jest życie. Dla jednych jest to woń ku śmierci i nie zrozumieją, nie uwierzą. To tylko wionie śmiercią. My wiemy, że tą granicą śmierć jest, ale że za nią jest życie. I dzisiaj chcemy to wspominać. Dzisiaj chcemy się radować, bracia i siostry, że mamy zmartwychwstanie obiecane, mamy nową ziemię, nowe niebiosa, nowe ciała. Zatem możemy z radością złożyć ofiarę? Jaką? Owoc war, które wyznają Jego imię.